Tu bardzo dużo mówiliśmy o diagnozie tego, co jest. Tutaj odwołania również, powiedzmy, globalne się pojawiły w wypowiedzi pana Marka, ale ja chciałbym zachęcić do rozmowy w tym momencie, do przejścia do rozmowy o programie, o wizji miasta, którą państwo jakoś w sobie nosicie, poprawy tego stanu rzeczy, bo nie wszystko jest dobre. Pan Krzysztof wskazywał, że jest jednak kilka, powiedzmy, rzeczy, które się w jakiś tam sposób powiodły w ostatnich latach. Pan Marek ich dostrzega znacznie mniej, o ile w ogóle. Natomiast no, na pewno nosicie w sobie jakieś propozycje dla mieszkańców. Spróbujmy sobie wyobrazić taką sytuację z 27 listopada, czyli dzień po wyborach. Już wiecie, że jesteście wybrani prezydentami. Ja dodaję tą drugą turę, bo prawdopodobnie wszystko wskazuje na to, do tej drugiej tury dojdzie. Wyborów prezydenckich w mieście. Jesteście, każdy z was, prezydentem. Wyobraźcie sobie oczywiście tą sytuację odrębnie. Panie Marku, jest pan prezydentem. Pana pierwsze kroki jako prezydenta miasta. Co to dokładnie będzie? Ja proszę o również o wybranie tych propozycji i wskazanie tych propozycji dla mieszkańców, które są jakimiś konkretami, znaczy takimi propozycjami, które odczują mieszkańcy.
No ja bym miał bardzo łatwe zadanie jako prezydent, dlatego że gdybym już objął ten urząd, pozbyłbym się automatycznie wszystkich gangsterów, dlatego że w momencie, gdybym został prezydentem, sami by się wyprowadzili z Tarnowa. Dzisiaj nawet była taka wypowiedź, że jedna osoba idąc na mównicę bała się potwornie Ciesielczyka, kiedyś tam. No ale całkiem poważnie. Gdybym był prezydentem, to po pierwsze zorganizowałbym sobie tak pracę, że zapewniłbym stabilną większość w Radzie, co jest niezwykle ważne dla realizacji programu, niezwykle, a czego nikt dotychczas nie robił. Korzystałbym z, jak już dzisiaj mówiłem na sesji, z podpowiedzi opozycji, bo to jest bardzo ważne, jak ludzie, którzy patrzą na to z drugiej strony barykady, jak oceniają posunięcia władzy.
Panie Marku, ale 27 listopada jeszcze nikt panu nie będzie podpowiadał, natomiast pan już w tym momencie na pewno ma...
Nie, właśnie o to chodzi, że prezydent, na początku każdy prezydent popełnia błąd, że nie zapewnia sobie zaplecza, które go wspiera przez 4 lata. I każdy popłynął na tym.
Czyli najpierw rozumiem konsultacje,
tak? Najpierw no konsultacje, cały czas konsultacje, ale zapewnienie sobie zaplecza. Następnie pierwsze decyzje już takie konkretne, to jest przez 4 lata zredukowanie zatrudnienia o jakieś 25-30%. Tutaj są oszczędności rzędu kilku milionów, które wydaje na, wyłącznie na remonty dróg, wyłącznie. Tworzy bardzo silny zespół do spraw rozwoju i promocji miasta z ludźmi inteligentnymi, znającymi języki, którzy mi zapewnią ściągnięcie tutaj kapitału z zewnątrz, bo bez tego w ogóle nie ma o czym rozmawiać. I to jest najważniejsze zadanie. Człowiek, który będzie kierował komórką od spraw promocji i rozwoju, to musi być geniusz, którego należy tutaj zatrudnić w urzędzie. On nam musi zapewnić rozwój poprzez ściąganie kapitału. Następnie, jeżeli chodzi o oświatę, na którą wydajemy, no oczywiście subwencje, trzeba od razu dodać, bo nauczyciel się buntuje, jak się tak mówi, że połowa kasy dojdzie z budżetu na oświatę. Należy zupełnie zmienić model oświaty. Jeżeli my mamy kształcić normalnych ludzi, musimy zapewnić kadry. Możemy tylko i wyłącznie poprzez dobre opłacanie. Nie może być selekcji negatywnej. Do zawodu nauczyciela muszą przychodzić ludzie najzdolniejsi. A jak to można osiągnąć? Oczywiście karta nauczyciela i wszystkie regulacje centralne sprawiają, że nauczyciele są traktowani jak, no nie chcę powiedzieć najgorsza grupa, ale być może no tak należałoby użyć takiego sformułowania, przez władze centralne. Każda ekipa traktuje w sposób skandaliczny nauczycieli. Co może zrobić gmina? Otóż gmina może poprzez dodatki motywacyjne wpłynąć na faktyczne wynagrodzenie najlepszych nauczycieli. Nie mówię, że dodatki motywacyjne należy przyznawać równo wszystkim. Należy zwiększyć te dodatki z 20 do 200 zł na przykład. Należy zwiększyć wynagrodzenie na dyrektorów poprzez zwiększenie dodatków na tych, które może gmina przyznać. Proszę zwrócić uwagę, że dotychczas we wszystkich konkursach na dyrektorów szkół startował jeden, dwóch, no góra trzech kandydatów. Nie ma żadnej konkurencji. Nie opłaca się być dyrektorem szkoły. Jeżeli nie będziemy mieli dobrych dyrektorów, szkoły będą złe. Jeżeli będziemy mieli złych nauczycieli, to będziemy mieli młodzież tak wykształconą jak obecnie niestety. Ja bardzo krytycznie oceniam wykształcenie, poziom wykształcenia obecnie, funkcjonowanie w ogóle systemu oświaty. Jeżeli miałbym być prezydentem, to przede wszystkim byłbym prezydentem w dwóch dziedzinach bardzo aktywnym. Sprowadzenie kapitału i oświata. Oczywiście bezpieczeństwo także, rozwiązanie Straży Miejskiej, 3 miliony na dodatkowe etaty dla policji, wprowadzenie policji faktycznie do miasta, piesze patrole, psy i pałowanie, po prostu pałowanie. Nie ma co się cackać z chuliganami. Nie może być tak, żeby Tarnów stawał się coraz bardziej niebezpiecznym miastem.
A jeśli chodzi o personalia, bo mówił Pan tak wiele o tym, że w ogóle generalnie Polska jest źle zorganizowana, źle zarządzana, źle jesteśmy kształceni, wychowywani. Kim chciałby Pan obsadzić te najważniejsze stanowiska w mieście? Czyli no, powiedzmy, kto miałby wprowadzać te zmiany, o których Pan w tym momencie...
Wśród siedmiu kandydatów na prezydenta, już to powiedziałem niedawno, jest dwóch ludzi wyjątkowo inteligentnych. Spośród tych dwóch ludzi jeden jest wyjątkowo inteligentny i odważny. Więc posiłkowałbym się tą drugą osobą inteligentną, to znaczy panem Ścigałą. Na pewno bym mu zaproponował współpracę, a poza tym wszystkim tym siłom, które by się znalazły w Radzie Miejskiej i stworzyłbym coś, czego jeszcze nikt nie zrobił. Stworzyłbym wielką koalicję złożoną praktycznie ze wszystkich ugrupowań politycznych. Jeżeli SLD miałoby kilku radnych w Radzie, to także zaproponowałbym SLD przejęcie jednego ze stanowisk wiceprezydenta.
Czyli wielka koalicja
tak,
na rzecz miasta.
Tak.
Panie Krzysztofie, jakie są Pana propozycje? Co Pan zrobiłby jako prezydent? Jakie byłyby pierwsze kroki, jakie powiedzmy następne?
Trzeba rzeczywiście przyznać, że działania w stronę pozyskiwania inwestorów były dosyć słabe, zarówno dwie kadencje temu, jak i w tej kadencji, choć powstało w Tarnowie w ciągu tej kadencji około 1000 nowych miejsc pracy, ale tak czy inaczej było to za mało. Widok tego, że Tarnów jako lokalizacja ma tą lokalizację znakomitą. Tarnów jest miejscem, miastem, z którego można oddziaływać na sąsiadujące rynki. Wie o tym Goodyear, który prowadził się tutaj, ma tutaj punkt logistyczny. Wie o tym Ahold, który ma tutaj centrum logistyczne. Wie o tym tak źle kojarzona Biedronka, która w Wojniczu ulokowała swoje centrum logistyczne, ponieważ Tarnów jako miasto może oddziaływać na, ma w zasięgu Kielce 100 km, ma w zasięgu Rzeszów, ma w zasięgu Stalową Wolę, Mielec, ma w zasięgu Nowy Sącz, Kraków. Daje to możliwości do lokowania właśnie firm logistycznych, ale i też małej i średniej przedsiębiorczości produkcyjnej, która będąc w Tarnowie może na te rynki oddziaływać. Trzeba wykorzystać, i tutaj się zgadzam z panem Markiem, wszelkie możliwe kontakty i bardziej intensywnie współpracować z partnerami nawet z egzotycznych krajów, bo rzeczywiście kiedyś Chiny, kraj komunistyczny, w tej chwili jest to tygrys gospodarczy na skalę światową i szukać tych inwestorów wszędzie. Rzeczywiście polski tarnowski kapitał jest zbyt słaby, żeby to miasto rozwinąć. Trzeba się posiłkować kapitałem zewnętrznym, co w sposób bezpośredni wpływa na budżet, prawda? Jeżeli są inwestycje, są zatrudnieni ludzie, inwestycje realizują tarnowskie firmy, są ludzie z Tarnowa zatrudnieni, podatki od nieruchomości, podatki od PIT-ów, czyli od wynagrodzeń osób fizycznych pracujących, lądują w naszym budżecie, wtedy jest więcej środków na rozwój kultury, dofinansowanie kultury, szkolnictwa, sportu i tak dalej, i tak dalej. Czyli to jest, rozwój gospodarczy jest absolutnym priorytetem. Należałoby wykorzystać, ponieważ co by nie mówić, autostrada wcześniej czy później będzie. Nie możemy być miastem tylko i wyłącznie, który obok tej autostrady leży. Rozwiązania komunikacyjne w przemyśle i w handlu, w usługach są niezwykle istotne. Więc absolutnym, wydaje mi się, teraz priorytetem jest to, żeby przystosować komunikacyjnie miasto do tego, żeby mogło obsługiwać ruch inwestorski i turystyczny. Mówię tutaj o tym, że należałoby, to jest priorytet, bo to jest działanie rozłożone w czasie, przygotować się do tego, stworzyć ciąg komunikacyjny północ-południe po to, żeby ze zjazdu autostrady można było w sposób bezkolizyjny dojechać do drogi łączącej Warszawę, Kielce z granicą państwa w Koniecznej. W związku z tym Jana Pawła należałoby zmodernizować, rozbudować i ten ciąg komunikacyjny stworzyć. Analogicznie zjazd z autostrady do miasta, w centrum miasta, wschód-zachód również. Jeżeli to będziemy mieć, będziemy o wiele bardziej atrakcyjni dla jakichkolwiek.
Ja mam wrażenie, że panowie obaj uciekliście troszeczkę od odpowiedzi na pytanie, które zadałem. I zaczynam mieć wątpliwości, czy rzeczywiście w waszych programach, czy w ogóle generalnie gdzieś tam w jakichś magazynach, powiedzmy, programowych znajdują się już w tym momencie narzędzia, konkretne decyzje, jakie rzeczywiście macie przygotowane na pierwszy tydzień na przykład swoich rządów. To jest dość ważny czas.
Ale wydaje mi się, że mówiliśmy o naszej wizji miasta i tak było sformułowane pytanie, dlatego ja wizję widzę taką, rozwój gospodarczy, dozbrojenie i terenów parków przemysłowych, które są i w którym już się firmy lokują, trzeba poszukać innych, nowych firm, wykorzystując właśnie elementy komunikacyjne, które są, czas przygotować miasto dla inwestorów i ruchu turystycznego. I tak ja to widzę, bez rozwoju gospodarczego, tak jak mówię, nie będzie środków na to, żeby zabezpieczać inne elementy życia miasta. Z drugiej strony nie chciałbym też przedstawiać programu wyborczego w całości, ten program dojdzie do wszystkich mieszkańców miasta, bo to byłoby, nie wiem, musielibyśmy tutaj przynajmniej ze 2 godziny spędzić, gdybym się chciał ustosunkować do wszystkich elementów zawartych w naszym programie. Ja mówię tylko o mojej wizji i najistotniejszych działaniach, które należałoby podjąć od razu.
Ja się tylko zastanawiam po prostu, bo tego rodzaju programy słyszymy, znaczy wypowiedzi o tego rodzaju programach słyszymy tak naprawdę od lat, wszystkie ugrupowania, które startują do Rady Miasta, do Rady Powiatu, do Sejmiku Samorządowego, czy w wyborach parlamentarnych mówią bardzo podobne rzeczy. Jesteśmy za rozwojem, jesteśmy za... Tak, natomiast rzeczywiście boję się, że jeśli Państwo nie macie w tym momencie wizji na ten pierwszy tydzień, miesiąc, to stracimy czas, kolejny czas, który jest bardzo potrzebny i bardzo cenny dla miasta. Stracimy rok na przykład na jakieś konsultacje, jak pan Marek mówi, na jakieś poszukiwania, jak mówi pan Krzysztof. Natomiast nie będzie... Nie będzie.
Urbanistów zapędzi się do roboty.
Proszę pana, konsultacje będą trwały jeden dzień, stworzy się dużą koalicję, wygoni się z
urzędu. Wierzy pan w to? W polskich warunkach?
Potrzebny jest człowiek, który zdolny jest do kompromisu, ale równocześnie zamordysta.
Pan uważa się proszę spytać, do kompromisu.
Tak, proszę wszystkich spytać największych moich wrogów, z którymi rozmawiałem, prowadziłem rozmowy w 90-tych latach, czy się z nimi nie potrafiłem porozumieć. Każdy to potwierdzi, że jestem zdolny do kompromisu. Pan mówi o czasie. Te decyzje będą szybkie. Połowa urzędników najwyższych zniknie z tego urzędu, dlatego że są niekompetentni. Jeżeli pan się otoczy ludźmi niekompetentnymi, tak jak się otoczył prezydent Bień, to pan popłynie. Najważniejsi są współpracownicy, najważniejsi są ludzie, dlatego należy przygotować od razu. Prezydent powinien mieć koncepcję obsadzenia najważniejszych stanowisk.
No bardzo właśnie o to proszę.
No i według, oczywiście dzisiaj... konkurs konkursem. Jestem za konkursami, za prawdziwymi konkursami. Jeżeli będzie faktycznie ktoś dobry, to on może być nawet z Partii Przyjaciół Piwa. On będzie pracował wtedy na kierowniczym stanowisku w Urzędzie Miasta. Nie będzie miało żadnego znaczenia, z kim on jest związany. Musi być to osoba kompetentna. I dlatego mówiłem o tym najważniejszym Wydziale Promocji i Rozwoju, że tutaj należałoby poszukać rzeczywiście takich ludzi, którzy będą sprawni, a nie tak jak pan Golec, wasz kolega, który wam tam podszeptuje, co macie pisać czy mówić, założył sobie kolczyk i kucyka nosi, udaje hipisa.
To jest, ale jakie to ma znaczenie?
To ma znaczenie takie, że taki facet nie może iść do ambasady na przykład Kuwejtu i rozmawiać poważnie z sekretarzem ambasady, ponieważ zostanie potraktowany niepoważnie. Ja nie jestem zwolennikiem takich form garniturowych, bo sam, jak zauważyliście, noszę się trochę inaczej, ale jednak Forma jest ważna. Nie można ośmieszać miasta, tak jak prezydent Bień, który się prezentuje publicznie i opowiada o tym przez pół godziny, którą część ciała sobie odmroził, mocząc się w sadzawce. To jest niepoważne.
A czy nie jest tak, że to pan ośmiesza miasto przez ten negatywny PR?
Nie ośmieszam miasta, tylko zwracam uwagę na to, że nasze miasto znajduje się w katastrofalnej sytuacji i zwracam uwagę na to, wykorzystując centralne media, co mi się wielokrotnie udawało, że w Tarnowie panuje Białoruś medialna. I to był jeden z podstawowych problemów Tarnowa, że informacje prawdziwe na temat sytuacji miasta nie docierały do mieszkańców. I dzięki temu 4 lata temu wybrano osobę wysoce niekompetentną, mam na myśli prezydenta Bieniaś, który się skompromitował po 4 latach, dzięki waszej pomocy, dzięki mediom.
Panie Krzysztofie.
No cóż, gratuluję panu Markowi koncepcji opróżnienia połowy urzędników, co w konsekwencji doprowadzi do paraliżu funkcjonowania Urzędu Miasta. Z drugiej strony też podziwiam kompromisowość pana Marka, ale chciałem zwrócić uwagę, że do tanga trzeba dwojga, o ile kilka lat temu pan Marek no, publicznie bardzo, bardzo krytykował, to jest delikatnie powiedziane, prezydenta Rojka. Robi to teraz w stosunku do innych osób, więc gratuluję tego kompromisu, bo z tego co wiem, były ścisłe rozmowy na temat jakiegoś wspólnego funkcjonowania z ugrupowaniem Prawa i Sprawiedliwości, ale do tanga trzeba dwojga. Tylko pytanie brzmi, czy ta kompromisowość w pewnym momencie, w pewnym układzie zostanie doceniona. Co różnie z tym może być?
Mówimy o sytuacji takiej, kiedy jeden z nas jest prezydentem. Jeżeli ktoś z nas będzie prezydentem, to do kompromisu ma jeszcze potężną broń, bycie nieodwoływalnym prezydentem. I wtedy ci, którzy będą potrzebni do tanga, będą skłonni do kompromisu, zapewnią to panu. Że tak faktycznie będzie. Ponieważ sytuację mamy taką, że wybory są bezpośrednie, prezydent jest nieusuwalny, może sobie ustawić radę tak jak chce, jeżeli jest inteligentny. Jeżeli postępuje tak jak prezydent Bień, który zraża wokół wszystkich, nawet najbliższych współpracowników, to wtedy nie ma tej współpracy. Co do usuwania połowy urzędników. Mówiłem o wszystkich kierowniczych stanowiskach, które są piastowane przez tych, którzy są obecnie niekompetentni. Oceniam, że większość kierowniczych stanowisk obsadzona była przez prezydenta Bienia według klucza nie tyle politycznego, co klucza towarzyskiego. A to jest błąd. Nie można szwagrów zatrudniać w urzędzie tylko dlatego, że są szwagrami, a są niekompetentni.
Dlaczego? Sam pan mówił, że chciałby pan zaufanych ludzi, konkursy konkursami, ale przecież chciałby mieć pan wokół siebie zaufanych ludzi.
Ale powiedziałem równocześnie, że nie ma znaczenia skąd kto pochodzi, z jakiej opcji. Jeżeli jest kompetentny, to proszę bardzo, z SLD, z PO, z PiS-u, z LPR-u, samoobrony, chociaż to jest dosyć mało realne.